Ktoś mnie twierdzić, że obozy były nierentowne. Poczytajcie. Poczytajcie w Martwej Drodze, której autorem jest inżynier Pabożyj, opis wyładunku kryp na rzece Taz. Jest to istna Iliada ery stalinowskiej. W dzikiej dziewiczej tundrze więźniowie Mrówki na własnym grzbiecie wynoszą na brzeg tysiące przywiezionych kloców. Budują przystanie, układają tory, wtaczają na nie parowozy i wagony, którym przeznaczone jest nigdy i nigdzie już się stąd nie ruszać. Ludzie śpią po 5 godzin na dobę na gołej ziemi, w zakolu tabliczek z napisem Zona. Ten sam autor opisuje następnie proces zakładania w tundrze linii telefonicznej. Ludzie mieszkają w szałasach z gałęzi utkanych mchem. Komary żrą ich żywcem. Płynne błoto nigdy nie zasycha na ich odzieży. Tym bardziej obuwie jest zawsze mokre. Trasa ich robót wytyczona jest byle jak i prowadzona na łapu-capu, a tym samym z góry wiadomo, że trzeba ją będzie przerabiać. Nie ma w pobliżu odpowiednich drzew na słupy i dlatego posyła się ludzi na 2-3-dniowe wyprawy po pnie, które muszą sami dźwigać. Szkoda, że jakiś inny Pabożyj nie opowiedział, jak to przed wojną budowano kolej Kotłas-Workuta. Pod każdym chyba podkładem leżą tam ze 2 ludzkie głowy. Ale co tam kolej żelazna? Znacznie wcześniej bito tutaj zwykły trakt przez ten sam nieprzebyty bór i robiły to wychudłe ręce, tępe topory i niemrawe bagnety. I któż by to wszystko zrobił bez więźniów? I jak to można mówić, że obozy to żaden zysk? Obozy dawały niepowtarzalną okazję zysku z uwagi na zupełną uległość wykonawców niewolniczych prac i na wyjątkowo niski koszt siły roboczej. Nie, trudno to nazwać niskim kosztem. Była to praca bezpłatna, ponieważ za niewolnika w starożytności trzeba było jednak płacić. Kupując zaś zeka, nie płaci się nic. Nawet na powojennych zjazdach gułagowskich przyznawać musieli nasi przemysłowi dziedzice. Praca więźniów odegrała znaczną rolę. Stanowi poważną część wysiłku zaplecza, przyczyniła się do zwycięstwa. Ale nikt nie wypisze tych imion na marmurze. Te kości walają się bez nagrobków. Jak niezastąpionym wynalazkiem były obozy, okazało się za czasów Chruszczowa przy okazji żmudnych i krzykliwych kampanii, których celem było skierowanie rzesz komsomolskich na ziemię dziewicze i na syberyjskie place budowy. Zwrot kosztów własnych to całkiem inna kwestia. Państwo miało na to chętkę już od dawna. Jeszcze ustawa o miejscach odosobnienia z 21 roku sugerowała. Zakłady karne powinny być, o ile możliwości, utrzymywane kosztem pracy więźniów. Już w 22 roku niektóre lokalne komitety wykonawcze Sowietów, nie bacząc na swój robotniczo-chłopski charakter, przejawiły tendencję do apolitycznego, ciasnego praktycyzmu. A mianowicie nie tylko starały się, aby zakłady karne na ich terenie były finansowo samowystarczalne, ale ponadto chciały wycisnąć z nich zyski, przelewając je na własne konto, więc nie dość im było samowystarczalności. Chciały mieć więcej. Zwrotu kosztów utrzymania miejsc odosobnienia domagał się również kodeks pracy poprawczej z 24 roku. W 28 roku na pierwszej Wszechzwiązkowej Naradzie Pracowników Zakładów Penitencjarnych wielokrotnie i z uporem powtarzano, że sieć przedsiębiorstw związanych z zakładami karnymi powinna zwrócić państwu wydatki łożone na zakłady karne. Bardzo, bardzo chciano mieć te oboziki, żeby nic nie kosztowały. Poczynając od roku 29, wszystkie zakłady karno-poprawcze kraju objęte zostały Narodowym Planem Gospodarczym, a w dniu 1 stycznia 1931 roku zadekretowano nadanie wszystkim obozom i koloniom karnym Republiki Rosyjskiej i Ukrainy statusu zupełnej samowystarczalności finansowej. No i cóż, ale ma się rozumieć z miejsca pełny sukces. Już w roku 1932 prawnicy dmą w triumfalne fanfary. Wydatki na utrzymanie zakładów karnych stale się zmniejszają. W to można uwierzyć. Natomiast warunki życiowe więźniów ulegają z roku na rok stałej poprawie? Znak zapytania. Pewno to by nas dziwiło. Na pewno staralibyśmy się odgadnąć, jak jest to możliwe, skąd się to wzięło. No, gdybyśmy na własnej skórze już się nie przekonali, jak bardzo polepszyły się te warunki życiowe w miarę upływu czasu. Wystarczy chwila zastanowienia, aby zrozumieć, że zadanie wcale nie było trudne. Bo o co chodziło? Żeby zrównoważyć koszty utrzymania i dochody obozu. Koszty utrzymania, jak to czytamy, są wciąż mniejsze, a zwiększyć dochody można w jeszcze łatwiejszy sposób. Wystarczy poddać więźniów pewnej presji. Jeśli w sławieckiej epoce dziejów archipelagu brano pod uwagę 40-procentowy handicap przy obliczaniu efektów pracy przymusowej, nie wiadomo dlaczego uważano wtedy, że praca niewolnicza jest mniej wydajna, to już w epoce kanału białomorskiego, po wprowadzeniu skali żołądkowej, eksperci gułagu dokonali odkrycia, przymusowa praca o pustym brzuchu jest właśnie najbardziej wydajna. Zarząd obozów Ukrainy natychmiast po wejściu w życie ustawy z 1931 roku nakazującej przejście obozów na własne utrzymanie zadekretował z punktu: w roku następnym zwiększyć wydajność pracy ni mniej, ni więcej tylko o 242%. To znaczy z dnia na dzień zwiększyć ją 3,5 raza i to bez żadnej mechanizacji. Co za ścisłość naukowa. 240 jeszcze 2%. Towarzysze nie wiedzieli jeszcze tylko, że jest to w istocie wielki skok pod znakiem trzech czerwonych sztandarów. Wiedział dobrze gułag, skąd wiatr wieje. Właśnie wtedy obwieszczono światu 6 nieśmiertelnych i historycznych warunków towarzysza Stalina. Była wśród tych warunków również opłacalność i samowystarczalność. A my już to mamy. A my już to mamy. I była również mowa o wykorzystaniu specjalistów. No to dla nas betka. Wystarczy odwołać inżynierów z robót ogólnych i dać im funkcję prydurków produkcyjnych. Początek lat 30. był dla inteligencji technicznej archipelagu okresem stosunkowo najznośniejszym. Technicy prawie nigdy nie musieli ślęczyć na robotach ogólnych. Nawet nowicjusze od razu dostawali pracę w swoim fachu. Przedtem, w latach 20., inżynierowie i technicy ginęli na ogólnych bez nadziei i pożytku, ponieważ nie było dla nich pola do działania. Później zaś, między rokiem 37. a początkiem lat 50. uległa zapomnieniu i samowystarczalność, i 6 historycznych warunków. Natomiast na plan pierwszy wysunęła się czujność. I zamiast przyjmowania poszczególnych inżynierów na stanowiska prydurków, zaczęto całymi stadami wypędzać ich na ogólne. Zresztą o wiele bardziej opłaca się mieć inżyniera za kratami niż na wolności. Nie trzeba mu wtedy dawać żadnej gaży. Znów korzyść, znów samowystarczalność. I znów okazuje się, że towarzysz Stalin ma rację. Plan strategiczny był dalekosiężny, ale zawsze prowadził do tego samego celu. Chodziło o to, aby archipelag mieć za darmochę. Ale chociaż starali się jak mogli, ze skóry wychodzili, pazury łamali o litą skałę, chociaż sprawozdania korygowali po 20 razy, choć dziurawili je łokciami, ale jakoś nie udało się osiągnąć samowystarczalności finansowej archipelagu. I nigdy jej się osiągnąć nie uda. W żaden sposób nie można zrównoważyć wydatków i zysków. Wciąż musi nasze młode państwo robotniczo-chłopskie, to samo przydarzy się później podstarzałemu państwu ludowemu, dźwigać na grzbiecie ten brudny, przesiąkły krwią wór. A oto powody. Pierwszy i najważniejszy – nieuświadomienie więźniarskiego elementu, opieszałość tych tępych niewolników. Nie dość, iż nie można liczyć na ich socjalistyczną ofiarność, ale co gorsza, nie wykazują oni nawet zwykłej kapitalistycznej pracowitości i sumienności. Gotowi są porozwalać sobie buty, byleby nie iść do pracy, popsuć wyciąg, urwać koło, złamać łopatę, utopić wiadro, byleby mieć pretekst do bezczynnego siedzenia z papierosem w gębie. Wszystko, co pensjonariusze obozów robią dla swego własnego państwa, jest to zupełnie jawna lipa czystej wody. Wypalane przez nich cegły można kruszyć gołą ręką. Farba ze ścian złazi sama, tynk się sypie, klamki odlatują. Wszędzie usterki i braki. Raz po raz trzeba odrywać już przybite pokrywy, rozkopywać zasypane już rowy, otynkowane już ściany pruć sztamajzą i borować świdrami. W latach 50. przywieziono do Stieplagu nowiutką szwedzką turbinę. Przyjechała w dużej skrzyni z mocnych belek na kształt chatki. Była zima, mróz doskwierał, więc przeklęte zeki wlazły do środka i między maszyną a ścianami skrzyni rozpalili ogieniaszek, żeby się trochę pogrzać. Srebro, którym spawane były pióra śruby wirującej, wytopiły się i turbinę trzeba było wyrzucić. Kosztowała 3 700 000. No i macie samowystarczalność. A pod wpływem tych zeków, i to jest drugi powód, wolnych pracowników też już nic nie obchodzi. Jakby budowali nie dla siebie samych, tylko dla kogoś obcego. A ponadto kradną. Kradną jak 100 diabłów. Stawiano dom mieszkalny i wolniacy ukradli kilka wanien, a dostarczono ich nie więcej niż było mieszkań w planie. Jak tu przeprowadzić komisyjne przyjęcie domu? Rozumie się, że kierownikowi robót nie można powiedzieć prawdy. Zajęty jest właśnie bardzo, bo uroczyście oprowadza komisję po pierwszej klatce schodowej. Wchodzi przy tym do każdej łazienki, każdą wannę musi drań pokazać. Potem prowadzi komisję do drugiej klatki schodowej, do trzeciej, ale wcale się nie śpieszy i z dumą demonstruje wszystkie łazienki. A tymczasem zręczni i odpowiednio przeinstruowani więźniowie pod kierunkiem doświadczonego dziesiętnika, specjalisty w dziedzinie techniki sanitarnej, wymontowują wanny z mieszkań w pierwszej klatce schodowej, przez strych na paluszkach przenoszą je do ostatniej klatki, tam szybciutko je instalują i zdążą zagipsować wszystkie szczeliny przed nadejściem komisji. I niech potem spróbują zgadnąć, kto odpowiada za braki. Gdyby kto chciał pokazać to wszystko w komedii filmowej, to nie pozwolą. W naszym życiu nie ma niczego śmiesznego. Wszystko, co śmieszne, jest tylko na Zachodzie. Trzecim powodem jest niesamodzielność więźniów, ich zupełna niezdolność do życia bez opieki nadzorców, bez administracji obozowej, bez straży, bez zony z wieżyczkami wartowniczymi, bez działów planu i produkcji, sprawozdawczości, operacyjnego i kulturalno-oświatowego, bez wyższych instancji obozowych z gułagiem włącznie, bez cenzury, bez karcerów i bunkrów, bez prydurków, bez magazynów i składów. Ich całkowita niezdolność do poruszania się bez konwoju i psów. W ten sposób państwo musi dla potrzeb każdego pracującego zeka utrzymywać przynajmniej jednego dozorcę, a każdy z nich ma z kolei rodzinę. To się zresztą dobrze składa, bo inaczej z czego by dozorcy żyli? A jeszcze ci mędrkowie, inżynierowie wskazują czwarty powód. Powiadają, że konieczność zakreślania na każdym kroku granic zony, zwiększanie liczby konwojentów, dublowanie kordonu eskorty, wszystko to zmniejsza możliwości manewru technicznego, krępuje inżynierów tak, jak na przykład przy wspomnianym wyładunku nad rzeką Taz. I dlatego wszystko rzekomo się opóźnia i kosztuje o wiele drożej. Ale to przecież są przyczyny obiektywne, a więc wykręty. Wystarczyłoby przecież wezwać ich na egzekutywę, przetrzepać im tam dobrze skórę i przyczyna od razu by znikła. Jakby trochę ruszyli dowcipem, to przecież wyjście by znaleźli. A oprócz tych wszystkich powodów trzeba jeszcze wziąć pod uwagę całkowicie zrozumiałe i wybaczalne niedopatrzenia samego naszego kierownictwa. Jak powiadał towarzysz Lenin, nie popełnia omyłek tylko ten, kto w ogóle nic nie robi. Na przykład roboty ziemne zawsze jakoś trzeba wykonywać nie latem, tylko jesienią albo zimą, podczas roztopów albo mrozów. I to niezależnie od tego, jak się tam je planowało. Albo na przykład Zdarzyło się, że w marcu 1938 roku trzeba było pchnąć 500 ludzi do punktu Zarosszyje, zespołu kopalni szturmowej na Kałymie, aby wykuć 8-10-metrowe szyby odkrywkowe w zlodowaciałym od wieków gruncie. Robotę wykonano, połowa zeków powyzdychała. Miano zastosować dynamit, ale zrezygnowano z tej metody eksploatacji, bo zawartość metalu w rudzie okazała się zbyt niska. Przerwano więc pracę. W maju odkrywki podbiegły wodą. Cała robota poszła w diabły. Ale po upływie 2 lat, znowu w marcu, gdy na Kałymie mróz aż trzeszczy, ktoś tam doszedł do wniosku, toż trzeba robić te odkrywki. W tym samym miejscu, ale w tempie i nie żałować ludzi. Żeby to tylko zbędne wydatki. Albo, dajmy na to, więźniowie nazwozili ziemi i usypali tamę na rzece Suchoń obok osady Opoki. Ale wiosenne wody zaraz wszystko rozmyły i zniosły. No cóż, przepadło. Albo na przykład tałaszski kombinat Archangielskiego Zarządu Obozów miał w planie organizację wyrobu mebli. Zapomniano tylko zaplanować jednocześnie dostawy drzewa, z którego miały być te meble wyrabiane. Ale plan to plan, musi być wykonany. Zakłady musiały wydzielić specjalne brygady robotnicze dla wyławiania z rzeki tak zwanego drewna awaryjnego, to znaczy tego, które oderwało się od tratew. Nie starczyło go na długo. Wówczas brygady zaczęły dla potrzeb swoich zakładów rabować cudze tratwy. Było to drewno figurujące w cudzych planach. Niech tam kto inny teraz płacze. Ale mołojcy, którzy tę robotę wykonali, też nie mieli z tego żadnej korzyści. Macierzysty obóz nie mógł przecież zaliczać im tej roboty do normy, bo chodziło o kradzież. No i macie samowystarczalność. Albo inny przykład. W Ust-Wymlagu w 1943 roku postanowiono za wszelką cenę przekroczyć plan spławu drzewa luzem. Kto tylko był pod ręką, musiał iść do lasu, wypędzono do wyrębu zdrowych i chorych. W rezultacie w Zatoce Rzecznej obok obozu zebrało się trochę za wiele drewna, 200 tysięcy metrów sześciennych. Nie zdążono wyłowić tego przed zimą i pnie wmarzły w lód. Poniżej tego punktu przerzucony był przez rzekę most kolejowy. Jeśli wiosną cała ta masa nie rozpadnie się na poszczególne pnie, tylko ruszy walem, to zniesie most, jak pić dać, a komendant pójdzie pod sąd. Trzeba więc było sprowadzać dynamit wagonami, zakładać zimą miny na dnie, wysadzać w powietrze tę zmarzłą kupę drewna i później jak najszybciej wytaczać kloce na brzeg, aby je tam palić, bo wiosną nie będą się już nadawały do żadnej obróbki tartacznej. Cały podobóz zajęty był tą robotą, 200 ludzi. Za pracę w lodowatej wodzie dawano im co dzień porcję słoniny. Ale żadnej z tych operacji nie można było objąć sprawozdawczością, bo przecież wszystko robione było za darmo. Całe drewno poszło z dymem, no i macie zwrot kosztów własnych. A znów cały Pieczeł Dorłag budował linię kolejową do Workuty, krętym szlakiem, jak leci. Gdy już była gotowa, trzeba było jej trasę prostować. Na czyj koszt? O kolej Lalsk nad Łuzą, Pieniug, chciano ją prowadzić dalej aż do Syktywaru. W roku 1938 założono tam jakieś duże obozy, zbudowano 45 km szlaku i zaprzestano dalszych robót. I wszystko poszło na marne. No ale takie drobne omyłki mogą się przecież zawsze zdarzyć. Żadne kierownictwo nie jest przed nimi zabezpieczone. A kolej Salehard i Garka. Usypano setki kilometrów grobli wśród moczarów. W momencie śmierci Stalina zostało jeszcze 300 kilometrów między dwoma odcinkami torów, które dopiero miały się zbiec. I też trzeba było w końcu zamrozić roboty. Ale tu już straszno powiedzieć, czyja to była omyłka. On sam tak chciał. Ta samowystarczalność w końcu tak dokuczy, że komendant obozu nie wie wprost, jak się od niej uwolnić, jak pchać ten wózek. Pod Krasnojarskiem, w miejscowości Kacia, był obóz dla inwalidów, 1500 kalek. Otóż po wojnie też im narzucono tę samowystarczalność i kazano wyrabiać meble. Inwalidzi chodzili po surowiec do lasu z ręcznymi piłami. Obóz miał inny profil produkcyjny, więc żadna mechanizacja mu się nie należała. Pnie zwozili do obozu krowim zaprzęgiem. Środki transportu też im się nie należały, ale mieli własną oborę. Koszta własne jednej kanapy wyniosły w końcu 800 rubli, a sprzedawać ją trzeba było za 600. Wówczas sama zwierzchność obozowa zaczęła się namyśleć, jakby tu możliwie najwięcej inwalidów przesunąć do pierwszej grupy niepracującej albo uznać za chorych, co pozwalałoby nie wyprowadzać ich do robót poza zonę. I w rezultacie obóz mógł zrezygnować z nierentownej samowystarczalności i przejść na zupełnie pewne utrzymanie państwowe. Z tych wszystkich powodów archipelag nie jest w stanie pokryć kosztów swego utrzymania. Ba, kraj sporo musi doplacać, aby móc się nim cieszyć. Jeszcze bardziej komplikuje życie gospodarcze archipelagu fakt, że ta wielka ogólnopaństwowa socjalistyczna samowystarczalność potrzebna jest państwu, potrzebna gułagowi, ale komendant obozu już tylko na nią gwiżdże. No, mogą trochę zbeształć, mogą najwyżej premię obciąć człowiekowi, ale zawsze w końcu jakoś dadzą. Ten zysk, który naprawdę obchodzi komendanta, który zapewnia człowiekowi rozmach, wygody i satysfakcję, daje mu jego samodzielne, na prawie naturalnym oparte gospodarstwo, jego maleńki, przytulny mająteczek, jego folwark obozowy. Nie tylko w Armii Czerwonej, lecz również w środowisku MWD wcale nie żartem, lecz całkiem serio zaczęto stosować, i to coraz powszechniej, stateczne, poważne, budzące szacunek i mile łechcące dumę słowo gospodarz. Całym krajem trząsł gospodarz. Podobnie więc dowódca każdej jednostki powinien był być również kimś na obraz i podobieństwo gospodarza. Ale bezlitosny Frenkiel wymyślił zgrzebło, którego zęby w postaci grup A, B, C, D wpiły się raz na zawsze w grzywę gułagu i odtąd każdy gospodarz musiał dobrze wysilić mózgownicę, aby nie pozwolić temu zgrzeblu wyczesać owego minimum robotników, bez których niemożliwy byłby rozruch i funkcjonowanie mechanizmu gospodarczego tych prywatnych włości. Tam, gdzie według siatki etatów gułagu powinien był być tylko jeden krawiec, trzeba było urządzić całą szwalnię, gdzie przewidziany był tylko jeden szewc, cały warsztat szewski, a iluż to jeszcze innych dobrych majstrów warto by mieć pod ręką. Czemu na ten przykład nie założyć szklarni, aby mieć cieplarniane warzywa dla oficerskiej kuchni? Niektórzy rozsądni gospodarze myśleli o założeniu dużych pomocniczych zakładów ogrodniczych, aby mieć jarzyny dla więźniów. Przecież będą za to lepiej pracować. Jest to po prostu korzystne dla samego gospodarza. Ale skąd wziąć ludzi? Rozwiązanie leżało jak na dłoni. Trzeba było tylko trochę więcej roboty kazać odwalić zekom, zamydlić trochę oczy gułagowi, a trochę pionowi produkcyjnemu. Gdy chciało się przeprowadzić w zonie jakieś większe prace, na przykład postawić jakiś budynek, można było w tym celu zmusić wszystkich więźniów do pracy dodatkowej w niedzielę albo wieczorkiem po całym 10-godzinnym dniu roboczym. By usprawiedliwić zaś jakieś prace stałe, powiększało się sztucznie w sprawozdaniu stan liczebny wychodzących z zony brygad. Robotnicy, którzy pozostawali wewnątrz obozu, uchodzili w sprawozdaniach za pracujących poza zoną. I dlatego brygadzista musiał wycisnąć z reszty brygady również ich procent, to jest część normy. Odliczało się ją od urobku brygady, która i tak zwykle normy nie wykonywała. Robociarze harowali więcej, jedli mniej, ale były z tego zyski dla obozowego folwarku, a towarzysze oficerowie mieli bogatsze menu i żyło im się znacznie przyjemniej. W niektórych obozach zdarzali się komendanci lubiący prawdziwy rozmach. Jeśli komendant taki znalazł sobie inżyniera z fantazją, to w zonie powstawało potężne gospodarstwo pomocnicze, już całkiem oficjalne, mające już prawo do własnej załogi i podejmujące się wykonania zamówień typu przemysłowego. Ale nawet takie instytucje nie mogły liczyć na planowe zaopatrzenie w surowce i maszyny. Dlatego też, nic nie mając w majątku, o wszystko musiały starać się własnymi siłami. Parę słów o takim gospodarstwie istniejącym w obozie Kęgier. Nie warto tracić czasu na opis jego warsztatów krawieckich, kuśnierskich, introligatorskich, stolarskich i tym podobnych. To bagatelka. Kęgierska manufaktura pańszczyźniana miała własną odlewnię metali, a także własne warsztaty ślusarskie, którym udało się w połowie XX wieku ręcznie wyprodukować wiertarkę i szlifierkę dla własnych potrzeb. Maszyny tokarskie sami zrobić nie mogli, ale tu zastosowany został swoisty obozowy Lend-Lease. Obrabiarka została w biały dzień ukradziona z fabryki. Operację więźniowie wykonali w następujący sposób. Podprowadzili jak najbliżej obozową ciężarówkę, odczekali, aż szef oddziału sobie pójdzie, wtedy cała brygada rzuciła się na maszynę, przeniosła ją w jednej chwili na ciężarówkę, a ta już bez trudności przeskoczyła obok wartowni, bo straż była w zmowie. W dywizjonie straży służą takie same chłopaki z MWD. Potem piorunem zawieźli maszynę do obozu, a już tam żaden wolniak nie ma wstępu. I już. Co tu wymagać od tępych zeków? To przecież zupełnie nieodpowiedzialny element. Szef oddziału klnie w żywy kamień. Gdzie obrabiarka? A ci nic nie wiedzą. Bo tu stała jakaś maszyna? Niceśmy nie widzieli. Najważniejsze przybory dostarczane były do obozu podobną, tylko jeszcze mniej skomplikowaną drogą, w kieszeni czy za pazuchą. Pewnego razu dział gospodarczy obozu podjął się na zamówienie kęgierskiej aglomerowni dostarczenia partii lanych pokryw do włazów kanalizacyjnych. Odlewnia dała sobie z tym radę, ale zabrakło żelaza, bo też skąd ma je w końcu obóz brać? I wtedy z tejże samej aglomerowni kazano więźniom kraść pierwszorzędne angielskie wsporniki żeliwne. Zostały tu jeszcze z czasów przedrewolucyjnych, kiedy fabryka należała do zagranicznych koncesjonariuszy. W obozie wsporniki przetapiano i w ten sposób aglomerownia otrzymała partię pokryw, za którą przekazała znaczną sumę do kasy obozu. Teraz czytelnik już rozumie, że tak dynamiczne gospodarstwa własne przyczyniały się nie tylko do triumfu zasady samowystarczalności, lecz również do rozkwitu całej gospodarki krajowej. Wspomniane gospodarstwo pomocnicze podejmowało się wykonania zamówień, których przestraszyłby się może sam Krupp. Robiono tam wielkie gliniane tuby ściekowe dla kanalizacji, wiatraki, sieczkarnie, zamki do drzwi, pompy wodne –